Dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Kochani, pomyślcie o swoich autorytetach, o ludziach, których na dowolnym etapie waszego życia, w dowolnym jego obszarze obdarowaliście szacunkiem i zaufaniem. Mam nadzieję, że już przypomnieliście sobie. To teraz, moi drodzy, sprawdźcie, którego z nich nie lubiliście. Ile osób, które były dla was prawdziwym autorytetem, było przez was nielubiane. Podejrzewam, że lista ta jest pusta. Trudno bowiem jest zbudować autorytet, nie wzbudzając sympatii. W dzisiejszym więc odcinku z serii Budowanie autorytetu opowiem wam o tym, jak dać się lubić. Nie ma bowiem wątpliwości, że szefowie potrafiący zyskać zaufanie i sympatię swoich pracowników osiągają lepsze wyniki, wydajność zespołu zdecydowanie rośnie, a atmosfera w miejscu pracy staje się bardziej pozytywna. Nie będę dzisiaj mówić o tym, jak zdobywać sympatię za wszelką cenę, czyli jak dążyć do bycia lubianym, albowiem ludzie, którzy bycie lubianym, akceptowanym stawiają sobie jako cel, często po drodze gubią szacunek. Nie będzie też taktyk manipulacyjnych, zorientowanych na sprawienie wrażenia kogoś, kim nie jesteśmy. Czyli nie będę wam doradzać, żebyście na przykład rzadziej mrugali, żeby wydać się bardziej wiarygodnym, bo podobno badania pokazują, że osoby, które rzadziej mrugają, są odbierane jako wiarygodne. Czy też nie będę was namawiać do takiego instrumentalnego stosowania pozycji odzwierciedlania, czyli przyjmowania pozycji jakby w lustrze podobnej do waszego pracownika. To jest świetna technika dla coachów i terapeutów, no ale nie stosują jej po to, żeby być bardziej lubianym. Nie będę was też zachęcać do zmiany nazwiska, choć badania pokazują, że osoby z trudnym nazwiskiem, na przykład Piwiszkis, mają mniejsze szanse, by być lubianymi. Co zatem będziemy robić? Będziemy odkrywać w was naturalny potencjał bycia lubianym, identyfikować bariery, zachowania, nawyki, które mogą raczej wzbudzać antypatię i pewne poczucie oddalenia u waszych pracowników czy współpracowników. I w końcu będziemy wybierać służące nam zachowania i ograniczać te sabotujące naszą atrakcyjność społeczną w oparciu o cztery filary, które dla was przygotowałam, a wszystko to w prawdzie i spójności ze sobą. Zapraszam. To do rzeczy. Kogo my, moi drodzy, najbardziej lubimy? No oczywiście, najbardziej to my lubimy siebie. W związku z tym, prawdopodobnie w drugiej kolejności lubimy tych, którzy są do nas podobni. Bo faktycznie my z jednej strony mamy, my ludzie, wszyscy, mamy naturalną tendencję do tego, by się wyróżniać, by być trochę lepszym, by być zauważonym, by być dostrzeżonym. Ale z drugiej strony my ludzie dążymy do otaczania się innymi, którzy są do nas podobni. I obydwie potrzeby lider z autorytetem warto, żeby zaspokajał. Zacznijmy więc od podobieństwa. Pierwsza moja wskazówka, pierwszy filar. Buduj autorytet w oparciu o podobieństwa, a nie różnice. Od razu chcę powiedzieć, że nie chodzi o to, abyście stali się podobni, abyście zmieniali cokolwiek w sobie po to, by upodobnić się do innych członków waszego zespołu. Tak naprawdę moja rada polega na tym, abyście szukali, czyli włożyli energię, czas, zaangażowali się w poszukiwanie tego, co was łączy z waszymi pracownikami. W czym jesteście podobni? To mogą być bardzo drobne rzeczy. Może to dotyczyć miejscowości, z której pochodzicie. Może dotyczyć i bardzo często podobieństwa pojawiają się w obszarach zainteresowań. Czy łowimy ryby, czy jeździmy na motorze, czy lubimy podróżować. Warto zauważyć i podkreślać, w czym jesteśmy podobni. To jest bardzo prosta taktyka w wystąpieniach publicznych, kiedy chcemy przyciągnąć uwagę naszych odbiorców. Bardzo często nawiązujemy do czegoś, co jest podobne, czyli na przykład jak Steve Jobs mówił, ja w waszym wieku i już jesteśmy bardziej podobni. Więc szukajmy tego, z czym inni mogą się również identyfikować. Ja nie tak dawno, ze 2 tygodnie temu, po raz kolejny spotkałam się z jednym z dyrektorów pewnego banku i okazało się, właściwie po latach, że jesteśmy tym samym rocznikiem. I autentycznie, aż z pewną autoironią zauważyłam, że od razu bardziej go polubiłam i on też wydawał się widzieć we mnie kogoś bardziej podobnego, bliższego jemu. Oceniał mnie wcześniej na kilkanaście lat młodszą. Muszę się wam pochwalić. A więc pierwsze, szukaj podobieństw i buduj autorytet na tym, co was łączy. Druga wskazówka. Maya Angelou. Być może słyszeliście to nazwisko, niezwykle silna postać, właściwie pierwsza Afroamerykanka, która pozwoliła sobie na umieszczenie siebie jako głównej bohaterki swojej powieści, czyli odważyła się na napisanie autobiografii, co było nie do pomyślenia w jej czasach. Niewątpliwy autorytet o wielkim wpływie na budowanie pozycji twórców afroamerykańskich. I ona napisała taką sentencję, która jest dosyć znana i którą warto, żebyście zapamiętali. Ludzie zapomną, co powiedziałeś. Ludzie zapomną, co zrobiłeś. Jednak ludzie nigdy nie zapomną, jak się dzięki tobie poczuli. I tak jak już wspomniałam, z jednej strony szukamy towarzystwa osób podobnych, a z drugiej strony chcemy się wyróżnić. I warto, żebyście wy jako liderzy, którzy budują autorytet, pokazali każdemu z waszych pracowników, że jest kimś wyjątkowym, że się wyróżnia. I właściwie nie tylko po to, żebyście wy byli bardziej lubiani, ale również po to, żeby wykorzystać ich potencjał. A więc w ramach mojej podpowiedzi, byście powodowali, że ludzie czują się dobrze w waszym towarzystwie, a przez to byli bardziej lubiani. Kilka podpowiedzi. Po pierwsze, więcej słuchaj, mniej mów. Według badań naukowców z Uniwersytetu Harvardzkiego mówienie o sobie może być z natury czynnością nagradzającą w mózgu, czyli wyzwalają się endorfiny. Tak samo jak wtedy, kiedy jemy, tak samo gdy uprawiamy seks, czy gdy zarabiamy pieniądze. A więc warto spowodować, by ludzie mieli szansę w waszym towarzystwie mówić o sobie. Wasza rola natomiast jest słuchać, czyli sprawicie, że ludzie będą czuli się ważni, kiedy to oni będą w centrum uwagi, a nie wy. Paradoksalnie, jeśli chcesz zbudować autorytet, warto, abyś mniej mówił, a więcej słuchał. Do tego stare powiedzenie mówi: mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Wiele badań pokazuje, ale i moje doświadczenie życiowe, że ten, co milczy, wydaje się być bardziej interesujący niż, uwaga, czasem okazuje się, że naprawdę jest. Ja pamiętam, jak kiedyś podkochiwałam się w chłopaku, który nic nie mówił. I mnie się wydawało, że on nic nie mówi, ponieważ jest niezwykle mądry. No jak się odezwał, okazało się, że jest dokładnie inaczej. Ale faktycznie, szczególnie jeżeli nie macie nic do powiedzenia, przepraszam. Jeżeli będziecie milczeć, będziecie się wydawać bardziej interesujący. I jeszcze jeden wymiar jakby wzbudzania tych pozytywnych emocji, powodowania, żeby ludzie się dobrze czuli. Oczywistym jest, że budujemy swój autorytet w oparciu o naszą eksperckość. Czyli jeśli jesteś ekspertem, to prawdopodobnie jest to bardzo istotny poziom do tego, aby ludzie cię szanowali i żebyś budował swój autorytet. Jednakże według Amy Cuddy w pierwszej kolejności jednak należy pokazywać ludziom ciepło, czyli tworzyć ciepłą atmosferę, gdzie jest brak zagrożenia i brak rywalizacji. I to jest ważniejsze w budowaniu autorytetu, czyli tworzenie takiej ciepłej atmosfery, niż kompetencje. I to szczególnie w biznesowych sytuacjach. Wbrew pozorom bowiem, ważniejsze jest, by zespół nam zaufał dzięki temu, że mamy taką ciepłą aurę, niż żeby się przekonał, że jesteśmy bardzo kompetentni. Bo gdybym wam zadała pytanie, moi drodzy, wy, za kim byście podążyli? Jesteście w jakiejś sytuacji, której nie znacie, na pustyni, w mieście, gdzie czujecie delikatne zagrożenie. Za kim podążycie? Za tym, do którego macie zaufanie? Czy za tym, co do którego macie pewność, że ma wiedzę? Myślę sobie, że podążylibyście za tym, do którego macie zaufanie, ponieważ zaufanie zakłada, że osoba, której ufamy, ma wystarczającą wiedzę, by mnie poprowadzić, a lider jest przecież tym, który ma prowadzić. Natomiast wystarczająca wiedza, wystarczające kompetencje mogą być tym, co prowadzący może wykorzystać przeciwko mnie, na moją szkodę. A więc jako lider oczywiście musisz być ekspertem. Będzie osobny odcinek dotyczący eksperckości. Będziemy sobie mówić o tym, czy trzeba być ekspertem w obszarze specjalizacji, czy wystarczy być ekspertem od zarządzania, prowadzenia ludzi. Więc lider oczywiście musi być ekspertem. Jednakże, aby ludzie chcieli za liderem podążać, za jego eksperckimi wskazówkami, dobrze, żeby mieli do niego zaufanie. No i ciepło, moi drodzy, budowane jest głównie poprzez uśmiech. Nie chcę, żebyście pomyśleli, że dzielę się z wami dzisiaj truizmami. Dzielę się z wami pewnymi zachowaniami, które my wszyscy mamy na podorędziu, a o których czasem zapominamy. I uśmiech jest podstawową i najprostszą techniką wpływu społecznego. Jest cała masa badań, która pokazuje, że ludzie uśmiechnięci są bardziej lubiani od tych, którzy miny mają ponure. Są nawet badania, które pokazują, że awatary, które mają szersze uśmiechy, są bardziej lubiane niż awatary, których wyraz twarzy sugeruje, że są kompetentne. Oczywiście nie chodzi o to, żeby cały czas się uśmiechać, przepraszam, jak głupi do sera, żebyście nie byli odebrani jako naiwni i trzeba to robić w odpowiednim momencie. Jednakże sam uśmiech na dzień dobry już otwiera dobrą atmosferę, a my się wydajemy bardziej atrakcyjni społecznie. Trzeci filar, trzecia podpowiedź. Przechodzimy powoli do zadań trudniejszych. Nie bądź doskonały, liderze. Słuchajcie, pewnie wiecie, bo wspominałam, jestem mentorką również dla trenerów doświadczonych, jak i trenerów i coachów, którzy dopiero zaczynają. I zawsze im powtarzam, że właściwie sposób wypowiadania się, prowadzenia zajęć i rozwijania ludzi, czy względem tego sposobu, można trenerów przyporządkować do dwóch kategorii. Jest grupa trenerów, która mówi tak: patrzcie, jaki jestem mądry. Czyli używa trudnych sformułowań, słów niezwykle wyszukanych, komplikuje treści, wyciąga wnioski bardzo skomplikowane. I jest grupa trenerów, która mówi: patrzcie, jakie to proste. I zdecydowanie 20 lat doświadczenia pokazuje, że ludzie idą za tymi, którzy pokazują, że to jest proste, a nie za tymi, którzy pokazują, jak bardzo mądrzy są. W ramach tego nie bądź doskonały, zachęcam was do takiego narzędzia, o którym na pewno wcześniej wspominałam w poprzednich odcinkach, które nazywa się vulnerability, czyli pokazywanie właśnie tego, że nie jestem doskonały, że popełniam błędy, że jestem takim człowiekiem jak wy. I podstawową techniką jest po prostu dzielenie się historiami własnych niepowodzeń z ludźmi, którymi zarządzacie, których prowadzicie. Kiedy dzielicie się z ludźmi historiami o porażkach, właściwie dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, pokazujesz, liderze, że jesteś niedoskonały, ale również pokazujesz ludziom, że mogą popełniać błędy, co powoduje, że oni się lepiej czują, będąc członkami twojego zespołu. I ja jako mentor dla trenerów uwielbiam opowiadać historię o moich trenerskich początkach. Kiedy to ukończyłam kurs trenerski technik zapamiętywania. No i moją rolą było po ukończeniu tego kursu jeździć po szkołach, reprezentując firmę, która mnie nauczyła technik zapamiętywania prawopółkulowych, więc miałam jeździć po szkołach i robić taką małą prezentację, gdzie miałam zapamiętać słowa, które rzucają mi nastolatkowie, miało być ich ponad 20, przy pomocy mnemotechnik, no i potem pochwalić się, jak cudownie zapamiętałam. I byłam tak zestresowana, moi drodzy, że na pierwszym takim spotkaniu zapamiętałam mniej, niż gdybym nie korzystała z mnemotechnik. Zapamiętałam 3 z 25 słów. To była kompletna katastrofa, publiczna porażka. Ponieważ ja, pomimo tego wszystkiego, no bo tak miałam w procedurze rozpisane, że powinnam na koniec tych zajęć zachęcić ludzi, żeby się zapisali na kurs mnemotechnik. I to zrobiłam. Do dnia dzisiejszego, jak wspominam to doświadczenie, to aż się cała spinam. Natomiast jest to historia, która w zderzeniu z tym, jak bardzo kocham swoją pracę, jak bardzo jestem zaangażowana i jak bardzo ludzie lubią uczestniczyć w moich zajęciach, no jest historią, która pokazuje, że jestem człowiekiem, a początki bywają trudne. Chciałabym jednak zwrócić waszą uwagę na jeden warunek. To znaczy, ludzie polubią cię bardziej, jeśli popełnisz błędy, ale tylko, gdy wierzą, że jesteś kompetentny. Czyli pokazałeś się jako osoba kompetentna, ale również pokazujesz, że popełniłeś błąd. I to było też takie badanie, słuchajcie, przeprowadzane przez jeden z uniwersytetów, gdzie studentom pokazywano nagrania osób, które brały udział w quizie. I byli uczestnicy, którzy dobrze radzili sobie z tymi quizowymi pytaniami, byli tacy, którzy sobie nie radzili i byli tacy, którzy sobie radzili i na końcu wylali kawę i ci, którzy sobie nie radzili i też na końcu wylali kawę. No i moi drodzy, ludzie generalnie bardziej lubili, studenci bardziej lubili tych, którzy świetnie radzili sobie z pytaniami, ale na koniec mieli małą wpadkę w postaci rozlanej kawy. Także vulnerability, błędy, wpadki, porażki, ale nie kosztem wizerunku eksperta. Warto też, i to jest element istotny samoświadomości lidera, mieć jasność co do własnych wad, słabszych stron, czyli z jednej strony warto, żebyście wiedzieli, co jest waszą słabszą stroną, a poza tym warto o tych słabych stronach mówić otwarcie, mówić wprost. I teraz znowuż mała podpowiedź taka narzędziowa dla was, żebyście nie wylali dziecka z kąpielą, czyli żeby za bardzo w pamięci nie utknęły wszystkie wasze słabości i żebyście nie zbudowali wizerunku kogoś, kto składa się z samych wad. Jest taka technika, która się nazywa techniką braku interesu. Ona wykorzystywana jest i w sprzedaży, i w negocjacjach, ale w argumentowaniu również. Jest to pewna sekwencja trzech kroków, która wykorzystuje chunking, czyli efekty pamięciowe. A wy prawdopodobnie już wiecie, a już na pewno, jeżeli jesteście słuchaczami reszty moich podcastów, to o chunkingu szeroko mówiłam w jednym z odcinków. Ludzie najlepiej pamiętają to, co w waszej wypowiedzi było powiedziane na początku, to się nazywa efektem pierwszeństwa, oraz to, co zostało powiedziane na końcu, nazywa się to efektem świeżości. Natomiast to, co jest w środku wypowiedzi, jest uznawane za mniej ważne, a na pewno gorzej zapamiętywane. I teraz technika braku interesu dokładnie polega na tym, abyście, kiedy chcecie podzielić się swoją słabością, nie ukrywali tego, jednakże ta słabość warto, żeby pojawiła się w środkowej części waszej wypowiedzi, pośród innych waszych jednak mocnych stron, które mają znaczenie dla waszych odbiorców. W tym momencie mówimy o członkach waszego zespołu, u których chcecie zbudować autorytet, albo waszych współpracowników. Mówimy o waszych współpracownikach, czy też przełożonych. I tutaj zatrzymam się na chwilę, bo faktycznie ostatnio też miałam przyjemność pracować z niezwykle otwartą, nie przebierającą w słowach, młodą menadżerką, team liderką z pokolenia Z. Jak wiecie, mówią wprost. I rozwijałam jej kompetencje coachingowe, dając jej model Grow. I ona do mnie mówi tak, wiesz co, Mirella, zawiodłam się, bo ja myślałam, że będziemy tutaj rozmawiać o tym, jak się komunikować z ludźmi, jak ich słuchać, jak z nimi rozmawiać, czyli podmiotowo traktować ludzi, a ty mi tu dajesz jakiś schemat, ty mi tu dajesz jakiś model. No i teraz, moi drodzy, od razu mówię, wszelkie modele, czy one dotyczą asertywności, czy one dotyczą dawania feedbacku, czy one dotyczą mówienia o swoich słabych stronach, czy opowiadania historii tak, żeby wzbudzić emocje. Wszystkie modele są dla tych, którzy naturalnie nie mają tego konkretnego daru. Czyli jak ktoś się urodził asertywnym, ma tę asertywność w swojej osobowości, nie będzie korzystał z modeli. Natomiast ten, kto nie ma, potrzebuje wzoru, narzędzia, techniki, modelu, żeby wykorzystać, doświadczyć pierwszych sukcesów, a następnie wypracować w sobie swój własny model na komunikowanie asertywne, czy też mówienie o swoich słabościach. Modele są potrzebne po to, żebyśmy przekonali się, że jak powiemy o swojej wadzie, to nic się strasznego nie wydarzy, a następnie z większą łatwością, z większą otwartością i naturalnością już po swojemu będziecie mogli ujawniać swoje słabsze strony. Jeszcze dwie podpowiedzi dotyczące tego rozbudowanego filaru, jakim jest nie bądź doskonały, jeśli chcesz, żeby cię polubili, a przez to, żebyś miał u ludzi autorytet. Po pierwsze, niech inni czegoś cię nauczą. Kiedy lider, kiedy przywódca pozwala innym uczyć siebie czegoś znaczącego, to pokazuje się jako osoba skromna, a innym ponownie daje poczucie docenienia i ważności. I nie chodzi o to, żebyście udawali, że czegoś nie umiecie. Chodzi o to, żebyście byli uważni i zwracali uwagę na to, co czerpiecie od członków swojego zespołu. A ludzie uczą nas wszystkich stale. Mogą nas uczyć przebojowości, mogą nas uczyć radzenia sobie z błędami, mogą nas uczyć rzeczy specjalistycznych, ale również pewnych zachowań, które podziwiacie. Przecież z jakiegoś powodu jest tak, że podróże kształcą, przebywanie z różnymi kulturami innymi kształcą. Dlaczego? Dlatego, że obserwujemy, doświadczamy innych zachowań i przez to się rozwijamy. Czasem bardzo nieświadomie. I teraz chodzi o to, żeby zrobić to świadomie, żeby dostrzec, że Kasia jest niezwykła w łagodzeniu konfliktów i przekazuje informację zwrotną w tak miękki sposób, że nikt nie czuje się urażony. Dostrzec to, powiedzieć Kasi i poprosić ją o to, żeby powiedziała, jak to robi. Albo żeby spytać, czy ten mechanizm, schemat, który zauważyliście i chcielibyście z niego skorzystać, czy on dokładnie jest tak dobry, jak wam się wydaje. A więc dostrzeż i zasygnalizuj i podziękuj i poproś o wsparcie. I druga podpowiedź, proś o pomoc. Proś o pomoc, pozwól, aby ludzie ci pomagali. Dlaczego? Znowuż, badania to było jedno z moich największych odkryć w trakcie studiów psychologicznych, gdzie, no muszę wam powiedzieć, nie należałam do najbardziej lubianych. Może kiedyś wam o tym opowiem. I było dla mnie niezwykłym odkryciem dwie rzeczy. Pierwsza, o której wam mówię a propos autorytetu, czyli to, że badania pokazują, że bardziej lubimy tych, którym my pomogliśmy, niż tych, którzy nam pomogli. Ponieważ wobec tych, którzy nam pomogli, czasem czujemy się gorsi, słabsi i czujemy, że powinniśmy się odwdzięczyć, czyli te odczucia bywają niekomfortowe. Natomiast kiedy komuś pomogliśmy, to znaczy, że jesteśmy dobrym człowiekiem, troszkę lepszym, z być może większymi zasobami. Jeżeli jest dla was ciekawe, co jeszcze było dla mnie wielkim odkryciem, to powiem wam o tym, ale nie wykorzystujcie tego intencjonalnie, dlatego że byłaby to manipulacja. Ale się z wami podzielę. Ludzie najbardziej lubią tych, którzy ich wcześniej nie lubili, a potem się do nich przekonali, czyli polubili. A najmniej lubią tych, którzy kiedyś ich lubili, a potem przestali ich lubić. Znowuż, chyba jest to, wyjaśnienie jest dosyć proste, ale było to dla mnie wielkie odkrycie. No chodzi oczywiście o nasze ego, prawda? No bo jeżeli ktoś nas na początku nie lubił, nie znając, a potem poznał i polubił, to znaczy, że jesteśmy fajni. Jeżeli było na odwrót, to znaczy, że ktoś jest nami rozczarowany. Nie wykorzystujcie tego do manipulacji. Znam takich, którzy tego uczą, żeby najpierw udawać, że kogoś nie lubimy, a potem pokazać, że go lubimy właśnie po to, żeby był nam jeszcze bardziej oddany. Powiedziałam to tylko jako ciekawostkę. I czwarty filar. Zostawiłam to na koniec, na deser, ponieważ myślę, że też już znając mnie troszeczkę z tych podcastów, wiecie, że to jest coś, czego ja nie znoszę. A mianowicie negatywizmy wszelkiego rodzaju. Bardzo was proszę, unikajcie negatywizmów. Po pierwsze, nie mówcie źle o innych. Wszelkiego rodzaju plotki oraz negatywne oceny na temat osób, których nie ma aktualnie w pokoju, powodują, że ludzie być może przez chwilę są zainteresowani, prawda? No temu służy plotka. Wzbudzacie zainteresowanie tych ludzi. Oni być może chętniej was słuchają, ale w drugim rozdaniu, z tyłu głowy, pojawia się pewność, że w innym pokoju, gdzie mnie nie ma, on prawdopodobnie będzie mówił źle również o mnie. Więc przede wszystkim unikajcie złego mówienia o innych ludziach. Wręcz przeciwnie, świętujcie wyższość innych ludzi. O każdym postarajcie się powiedzieć coś dobrego. Kiedy przyznajecie, że inni ludzie mają cechy, które podziwiacie, to pokazujecie się jako osoby pokorne, wrażliwe, ale pewne siebie. Ponieważ to, że ktoś w czymś jest od was lepszy, albo tak samo dobry, albo ma cechę, którą podziwiacie i że o tym mówicie, pokazuje, że to nie jest dla was zagrożenie. I teraz, moi drodzy, znowuż narzędziówka. Taka znana mówczyni, Caroline Miller, policzyła. Znaczy w ogóle powiedziała, że warto w sprzedaży, również kiedy sprzedajecie siebie, swoje usługi i produkty, mówić dobrze na temat konkurencji. I ona wręcz wykazuje, że chwalenie konkurentów sprawia, że wydajemy się bardziej inteligentni, życzliwi i godni zaufania. Czyli ludzie są bardziej skłonni nam ufać i nas szanować. I ona policzyła, że liczba pozytywnych komentarzy powinna przewyższać liczbę negatywnych komentarzy co najmniej 3 lub 4 do 1. Więc moi drodzy, 3-4 pozytywne rzeczy i 1 szpilka. Ważne, kiedy chwalisz współpracowników, gdy nie ma ich w pomieszczeniu, pomagasz zwiększyć szacunek do siebie, jesteś bardziej lubiany. No i w końcu zrezygnuj z negatywizmów, oznacza, proszę, nie narzekaj. Nie narzekaj. To jest naprawdę proste. Dostrzec to, co nie działa. Mówić o tym, co jest złe, co nam się nie podoba. My wszyscy to widzimy i wiemy. Ale dużo trudniej w tych trudnych rzeczywistości, zmiany, niepewności, trudności w interpretacji danych. Ludzie poszukują przede wszystkim światła, nadziei i ciągnie ludzi do optymistów. Ja już wam to kiedyś mówiłam, ale powiem jeszcze raz. Narzekanie niszczy hipokamp. Hipokamp twój, czyli narzekającego, oraz hipokamp tych, którzy muszą tego słuchać. Czyli niszczy tę część naszego mózgu, którą niszczy Alzheimer. Dlatego ludzie od narzekających uciekają i bardzo często siebie nie widzą jako narzekających, projektując tę cechę na innych. Bardzo wielu malkontentów do mnie wprost mówiło, że nie znoszę, jak ktoś narzeka. Ja tak bardzo lubię zmiany i jestem takim wielkim optymistą. Moi drodzy, nie mówię o tym, żebyście narzekanie zamienili na hura optymizm. Hura optymizm, czyli w sytuacji, kiedy wiecie, że jesteście w wielkiej D. Projekt upada, klient odszedł, z czymś nie zdążyliście, stoicie w obliczu porażki, nie radzicie sobie. Nie mówicie, ach, jest cudownie, poradzimy sobie, wow, kto jak nie my. Nie, dlatego że hura optymizm jest tak naprawdę nieświadomą strategią ucieczki lidera od empatii, pewnego rodzaju oszukiwania. Wszyscy wiemy, że jest źle, nie musicie tego mówić. Nie narzekaj oznacza, pytaj jak. Jak możemy to naprawić? Co możemy z tym zrobić? Jaki mamy potencjał w zespole, żeby sobie poradzić z tą trudną sytuacją? Stosowanie narzekania lub też chóra optymizmu tak naprawdę obniża motywację, czyli efektywność i powoduje, że to, z czego wy też jesteście rozliczani, czyli wasze KPI-e są na coraz niższym poziomie. Kończąc ten nieoczywisty kontakt na temat tego, jak dawanie się lubić może przyczynić się do budowy autorytetu, chciałabym podkreślić. Ludzie nie przepadają za 3 typami innych ludzi. Nie lubią tych, którzy ciągle na coś narzekają. Nie lubią tych, którzy stale krytykują innych, szczególnie pod ich nieobecność. I nie lubią tych, którzy się przechwalają, są wyniośli. Okazując ludziom szczere zainteresowanie, możecie zdobyć więcej zwolenników w ciągu jednego spotkania, niż próbując zainteresować innych sobą przez całe życie i na każdym spotkaniu. I budowanie autorytetu to również sztuka pozostawania w cieniu w momentach sukcesu, przyznawania się do błędów w sytuacjach kryzysowych oraz umiejętność przyznawania się do tego, że czegoś nie wiem, czegoś nie umiem, nad czymś jeszcze muszę popracować. Zachęcam was, liderzy, dajcie się lubić. Jakbyście chcieli zapoznać się z notatkami do odcinka, to jak zawsze zapraszam na mirellapiwiszkis.com/77. Dziękuję za uwagę. Tymczasem zapraszam na kolejne odcinki podcastu, jak również serii, którą obiecałam na 2024 rok, czyli pełne kompendium budowania autorytetu poprzez narzędzia, techniki i mindset. Zapraszam.